Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli naszych rozmów na temat Kościoła średniowiecza. I tak jak mówiłem Państwu miesiąc temu, weszliśmy w tej chwili w roku liturgicznym w taki okres zwykły, nie powiązany z żadnymi większymi świętami na ten moment, dlatego postanowiłem, że dzisiejszą audycję poświęcimy również tematowi związanemu z Kościołem, aczkolwiek od zupełnie innej strony. Ponieważ tematem, którym zajmiemy się dzisiaj, będą zakony rycerskie. Ja w tym zajmowaniu się historią zaczynałem tak naprawdę swoje zainteresowanie, swoją pasję i swoją ścieżkę rekonstruktora historycznego właśnie od okresu wypraw krzyżowych, kiedy to zakony rycerskie się formowały. O tym, czym były wyprawy krzyżowe, to myślę, że będzie temat na zupełnie inne spotkanie, ponieważ jest to temat rozległy i niezwykle ciekawy. Warto tylko wiedzieć tak na wstępie, kiedy to się dzieje w czasie. Jest to sama końcówka XI wieku, kiedy na synodzie w Clermont 27 listopada 1095 roku papież Urban II wzywa chrześcijan do wyzwolenia Ziemi Świętej. Tam wtedy bardzo mocno angażują się Turcy Seldżucy na terenach Ziemi Świętej, uniemożliwiając dostęp chrześcijanom do świętych miejsc pielgrzymkowych. Poza tym w Europie jeszcze narasta taki kryzys demograficzny, to znaczy postępuje rozdrobnienie feudalne na zachodzie Europy, populacja wzrasta, no i trzeba rozejrzeć się za jakimiś nowymi miejscami, gdzie można byłoby żyć. Więc to też jest pewnego rodzaju pretekst, który w kierunku wypraw krzyżowych miał znaczenie. Już w kolejnym roku po wezwaniu papieża rusza pierwsza wyprawa krzyżowa i to jest rok 1096. Papież jako przywódcę wyznacza biskupa Ademara de Puy, przy czym towarzyszą mu jeszcze bardzo znani baronowie, jak chociażby Raymond z Toulouse, Robert Krótkoudy, który był synem Wilhelma Zdobywcy, księciem Normandii w tamtym czasie, Normanów włoskich, czyli italo-sycylijskich, był Bohemund z Tarentu za swoim bratankiem Tancredem, no i dwóch braci z Bouillon, Gottfried i Baldwin. Kruceda trwała niemal 3 lata. Dopiero 15 lipca 1099 roku udało się odbić Jerozolimę, zdobyć święte miasto. I to był ogromny zwrot w historii tak naprawdę całego świata, ponieważ powstało wówczas zupełnie nowe państwo. Państwo, które w Europie Zachodniej nazywane było Outremer, czyli Zamorze. I była tak naprawdę swego rodzaju kolonia chrześcijańskiej Europy w miejscu, skąd chrześcijaństwo wyrastało. Oczywiście państwo potrzebowało pewnych struktur, więc baronowie uznali, że należy obrać króla. Istnieje taki zapis anonimowego autora opisujący pierwszą krucjatę. Tam jest opisany również moment wyboru króla Jerozolimy, gdzie w cudownych okolicznościach od błyskawicy ma się zapalić świeca trzymana przez jednego z baronów, właśnie przez Gottfrieda. Człowieka, który miał się w tamtym czasie wyróżniać niezwykłą gorliwością wiary, był wręcz ascetyczny według relacji. Do tego stopnia poświęcił on Bogu swoje życie, że samego tytułu króla Jerozolimy nie przyjął. Nie mógł jednak z tą wolą boską polemizować, więc przyjął tytuł obrońcy grobu świętego. Jednak no, nie nacieszył się on z nim zbyt długo, zmarł w rok później, w roku 1100, podczas kolejnej wyprawy wojennej, tym razem już przeciw sułtanowi Damaszku, kiedy to państwo jerozolimskie rozwijało się w taki sposób ekspansyjny. Miejsce Gottfrieda z Bouillonu zajął wkrótce potem jego brat Baldwin, który wcześniej zdobył tytuł hrabiego Edessy, więc miał bardzo mocne polityczne podłoże po to, żeby stanąć na czele bardzo młodego Królestwa Jerozolimskiego. I tutaj musimy zwrócić uwagę na pewien aspekt, który uzasadni nam konieczność powstania zakonów rycerskich. Mianowicie jest to okres średniowiecze, ten czas, ten XI, XII wiek, przełom, jest momentem ciągle systemu feudalnego, to znaczy zależności wasalnych, jednych rycerzy od drugich, możnych od królów. Brakuje takiej stałej formacji wojskowej, która mogłaby zajmować się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. I w tym celu właśnie powołany w charakterze zakonu rycerskiego zostaje pierwszy zakon rycerski, czyli Joannici. Ale zanim przejdę do Joannitów tutaj jeszcze, w temacie pierwszej krucjaty, aż muszę wspomnieć państwu o doskonałej książce, która powstała w Polsce w 1935 roku. Jej autorką była Zofia Kossak, z tych Kossaków właśnie. I jest to książka pod tytułem Krzyżowcy. Autorka wykonała niesamowitą pracę, jeżeli chodzi o kwerendę źródłową. Doskonale oddała realia i klimat tamtych czasów, a mówimy ciągle o 1935 roku, kiedy dostęp do różnego rodzaju informacji i opracowań na pewno był trudniejszy niż w dzisiejszych czasach internetu. Więc gorąco polecam książkę Zofii Kossak. Ja ją sobie niedawno odświeżyłem w formie audiobooka, bo również jest taki audiobook i jest to naprawdę fascynująca przygoda. Ale wracając do zakonów rycerskich. Jak już wspomniałem, pierwszym zakonem, który wyodrębnił się na terenach Ziemi Świętej, był suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z RODO, ale tak zasadniczo był to zakon z Amalfi, czyli małego włoskiego państewka. Te wszystkie kolejne jego miejsca dochodziły do nazwy w późniejszych okresach. Początkowo jednak, tak jak powiedziałem, w Amalfi było to bractwo religijne, nieformalnie zrzeszone wokół kościoła świętego Jana Chrzciciela, które zajmowało się głównie pomocą dobroczynną i w tych wczesnych okresach wyprawy krzyżowej również ochroną ruchu pielgrzymkowego. Samo bractwo powstało około 1070 roku, czyli nawet przed wezwaniem do krucjaty już pełniło tę swoją misję. No i z tego względu, że już jakiś staż posiadali, zostali oni w naturalny sposób wdrożeni w struktury państwa jerozolimskiego. Już w 1113 roku papież Paschalis II zatwierdził ich regułę zakonną. No i stopniowo rośli oni w siłę. Rośli w siłę bardzo poważnie, ponieważ nieustannie rozszerzali swoją strefę wpływów. Budowali, zdobywali, otrzymywali w nadaniach nowe warownie, nowe zamki, taką chociażby jak późniejsza twierdza szpitalna, bo oni ciągle, tutaj warto powiedzieć, prowadzili szpitale. Byli swego rodzaju lekarzami. Ta twierdza szpitalna nazywała się Margat i było to naprawdę potężne zamczysko pełniące później stolice całych struktur zakonu. No czy najbardziej chyba imponujący zamek Crac de Chevalier, który od niej otrzymali. Zamek no do dzisiaj istniejący tak naprawdę. Kilka lat temu pojawiło się w sieci nagranie, gdzie bojownicy państwa islamskiego jakieś ładunki tam detonowali. W żaden sposób tak naprawdę nie udało im się tej struktury uszkodzić. Jest to zamczysko ogromne i właśnie był to zamek joannicki w tamtym czasie. Joannici w Ziemi Świętej funkcjonowali do 1291 roku, czyli do momentu, kiedy państwo, Królestwo Jerozolimskie po tych praktycznie 200 latach funkcjonowania upada. Zostaje zdobyta wtedy ostatnia twierdza, czyli Akka, będąca też portem na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zdobywają ją Mamelucy pod wodzą sułtana Bajbarsa. Tej twierdzy bronią właśnie przedstawiciele wszystkich zakonów rycerskich. Tak naprawdę rycerstwo świeckie w tamtym momencie ewakuowane jest już do Europy. Zostają tylko rycerze mnisi. Po upadku Akki, zarówno Joannici, jak i Templariusze, o nich powiem później, trafiają na Cypr. Na Cyprze nie zagrzewają miejsca za długo, ponieważ Joannici bardzo szybko, w 1312 roku, dochodzą do bardzo wielkiej potęgi. O tym, skąd się ona wzięła w tym 1312 roku, wspomnę za chwilę przy okazji omawiania Templariuszy, ale należy wiedzieć, że z tego Cypru oni przeniesie się na wyspę Rodos. I na wyspie Rodos zorganizowali oni doskonale funkcjonujące państwo zakonne. Tam wytrzymali do XVI wieku. Dopiero w roku 1522 pod naporem wojsk Imperium Osmańskiego Joannici musieli opuścić Rodos. Po prostu wyspa została zdobyta. Przenieśli się więc na Maltę, nieco mniejszą, i na tej Malcie powtórzyli sukces właśnie tej państwowości zakonnej na Rodos. Tu muszę wspomnieć, że Joannici do dzisiaj funkcjonują jako zakon rycerski, przy czym to jest raczej już taka funkcja tytularna. Oni zajmują się oni działalnością charytatywną, głównie polegającą na pomocy ubogich. Z tego, co się zorientowałem, nawet ciągle wybijają własną monetę, skudo, która nie jest jednak honorowana w większości państw europejskich. Od tego XVI wieku, kiedy Joannici trafili na Maltę, wytrzymali na niej do okresu napoleońskiego, czyli już do przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to flota Napoleona ostatecznie zdobywa Maltę, posiadłości zakonu przechodzą pod państwo francuskie. Na ziemię dzisiejszej Polski Joannici dotarli już w połowie XII wieku, czyli stosunkowo wcześniej. Przy czym nie było tak wiele komandorii u nas, jak na przykład w Europie Zachodniej. No, co by nie mówić, głównie Włosi stanowili trzon zakonu Joannitów. Początkowo pojawili się oni na Śląsku, trafili tam do Oleśnicy, następnie do Małopolski, gdzie otrzymali w nadaniu dobra nazywane Zagością, a w Wielkopolsce pierwszym nadaniem dla Joannitów był kościół Michała Archanioła w Poznaniu. To też był ciągle XII wiek, prawdopodobnie w takim razie albo Odon Poznański, albo już po jego śmierci Mieszko III Stary. No i ten kościół świętego Michała Archanioła zmienił wówczas wezwanie na świętego Jana Jerozolimskiego. Chcąc rozróżnić Joannitów na tle innych zakonów rycerskich, tutaj musimy wiedzieć, że ich podstawową barwą stroju był czarny habit z białym krzyżem, a chorągwią, pod którą stawali do boju, był biały krzyż na tle czerwonym. Około połowy XIII wieku, w latach 60. XIII wieku, papież zatwierdził im nowy strój bojowy, więc już wówczas na co dzień Joannici chodzili w czarnych habitach z białym krzyżem, a do boju stawali w szatach właśnie w kolorze chorągwi, czyli w czerwonej szacie z białym krzyżem. W odróżnieniu odnoszących się na czarno Joannitów, kolejny zakon powstały w Ziemi Świętej, habity nosił białe i byli to najbardziej chyba znani w popkulturze i chyba mi też ze względu na sentyment rekonstrukcyjny najbliżsi templariusze, czyli w pełnej nazwie Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Zakon ten ustrukturyzował się około 1118 roku za sprawą czy z inicjatywy Hugo de Payen z Szampanii i jego towarzyszy, którzy ślubowali, że w myśl reguły cysterskiej będą oni jako zbrojne ramię kościoła w tym przypadku chronić szlaki pielgrzymie i zapewniać bezpieczeństwo podróżującym z Europy do właśnie świeżo co zdobytej Jerozolimy. Ponieważ ciągle to zagrożenie ze strony muzułmanów było realne, ono się zdarzało i te napady czy na karawany kupieckie, czy na karawany pielgrzymów również się zdarzały. Templariusze otrzymali bardzo duże wsparcie ze strony późniejszego świętego cystersa właśnie Bernarda z Clairvaux, który wystawił pewien dokument, on się nazywał De Laude Nove Militie, czyli na chwałę nowego wojska, gdzie faktycznie tych templariuszy wskazał jako zakon już typowo militarny. Tak jak wspominaliśmy, Joannici jednak byli szpitalnikami, zajmowali się też inną działalnością. Zadaniem templariuszy była głównie walka. Symbolu ubóstwa templariuszy można upatrywać na ich pieczęci. Jest to pieczęć przedstawiająca dwóch rycerzy jadących na jednym koniu. Aczkolwiek takich interpretacji, jeżeli chodzi o ten wizerunek, jest trochę więcej. Tam mówi się również być może, że chodzi o ducha braterstwa, który miał tym rycerzom przyświecać, albo nawet, że to miały być dwie natury tej samej osoby, to znaczy mnich i rycerz jadący na tym samym wierzchowcu. Co do końca im przyświecało, tak naprawdę nie wiadomo po dziś dzień. Jak już wspomniałem, templariusze habity nosili białe. Naszywali na lewej piersi czy na lewej stronie płaszcza czerwony krzyż, to był ich symbol. Tak też stawali do walki, ale jeżeli chodzi o ich barwę na chorągwi, to był tak zwany bastion, czyli chorągiew złożona z części czarnej u góry, białej u dołu, z czerwonym krzyżem naszytym na to. Tutaj jeszcze warto dodać, że w myśl zasady alteracji heraldycznej, czyli takiej reguły, w jaki sposób konstruuje się herby, kolor biały ma odzwierciedlać metal, w tym przypadku srebro, także założeniem barw bastion był kolor czarny i srebrny, w tym przypadku z właśnie czerwonym krzyżem. Tę godność Czerwonego Krzyża templariuszom nadaje w 1147 roku papież Eugeniusz III. Wówczas noszą go zarówno na habitach, jeżeli są to bracia kapelani, na szatach i na płaszczach, jeżeli są to bracia rycerze, no i bracia służebni noszą stroje czarne, ale krzyż czerwony również mogli naszywać. Na przestrzeni tych już wspomnianych 200 lat funkcjonowania Królestwa Jerozolimskiego templariusze przeszli dość długą drogę od zakonu rycerskiego zajmującego się ochroną szlaków pielgrzymich po zakon, który stworzył całą sieć komandorii na terenie większej części Europy, głównie Francji, bo wywodzili się oni z Francuzów. I dzięki temu, że ta sieć komandorii była na tyle rozległa, na tyle gęsta, zaczęli oni pełnić funkcję swego rodzaju banku. To znaczy umożliwiali transfery pieniężne na podstawie dokumentów wystawianych w ich kancelariach. Można było w Jerozolimie wpłacić do banku templariuszy jakąś kwotę, a wypłacić ją na przykład w Paryżu. Doszli tym samym do ogromnego majątku. No i ten majątek stał się też po części przyczyną zguby templariuszy. Przez to, że dysponowali dużym kapitałem, zaczęli oni również pożyczać pieniądze potrzebującym ich władcom. I takim władcą był na przykład król francuski Filip IV Piękny. To jest ten właśnie straszny czas, kiedy z jednej strony upada nam Akka w roku 1291, templariusze ze swoją centralą zakonną na ten Cypr muszą się udać, we Francji komandorie funkcjonują nadal na zasadzie folwarków rolniczych zajmujących się uprawą ziemi i przynoszeniem tym samym ciągle dochodu do zakonu, no a jednocześnie przez to, że templariusze stracili swoje bazowe powołanie, czyli ochronę ruchu pielgrzymkowego, no bo Jerozolima została zdobyta i całe królestwo upadło. Filip IV Piękny wymyśla pewnego rodzaju fortel, żeby templariuszom pieniędzy nie musieć oddawać. Mianowicie oskarża ich przed papieżem o herezję, świętokradztwo, rozpustę, czary, o co tylko się daje tak naprawdę. Papież Klemens V, będący w niejakiej zależności od Filipa IV, początkowo przystaje na to, no i 13 października 1307 roku praktycznie wszyscy francuscy templariusze zostają aresztowani. W roku 1312 właśnie, o którym wspominałem w momencie, kiedy mówiłem o nagłym wzroście potęgi joanitów, w roku 1312 co prawda papież oddala te zarzuty, aczkolwiek zawiesza zakon w jego funkcjonowaniu. To jednak nie wystarcza francuskiemu królowi i w marcu 1314 roku na wyspie na Tamizie w Paryżu król Filip IV Piękny rozkazuje spalić na stosie ostatniego mistrza, wielkiego mistrza zakonu templariuszy Jakuba de Molay, receptora Normandii, Gottfrieda de Charnay i 54 innych dostojników zakonu. W ten sposób templariusze jako zakon zostają całkowicie zniszczeni. Ich majątki przechodzą pod zarząd joanitów właśnie. Co prawda jeden kraj opiera się temu procederowi, bo tak to należy określić, jest to Portugalia. Tam templariuszom nie dzieje się krzywda i zostają oni przekształceni w nowy zakon nazywany rycerzami Chrystusa. W Polsce templariusze pojawili się w wieku XIII. Nadeszli oczywiście od strony Śląska, czyli od tych strony bardziej zachodniej Europy. Tamto Henryk Brodaty nadał im w posiadanie Oławę. Zaraz potem Władysław Odonic, książę wielkopolski, nadał im tereny zarówno w Wielkopolsce, jak na przykład miejscowość Wielka Wieś, która ciągle jako miejsce lokalizacji komandorii nie została dokładnie rozpoznana. Poza tym w zachodnim Pomorzu Myślibórz, na pograniczu Wielkopolski, Kujaw, czy zachodniego Pomorza, Wałcz. I na zachodnim Pomorzu jeszcze Chwarszczany i Rurkę. Te dwie ostatnie miejscowości są o tyle interesujące, że tam mamy jedyne zabytki architektoniczne związane z templariuszami. Tak jak kaplica templariuszy w Rurce nie jest zbyt spektakularnym budynkiem, to niewielki kamienny kościółek w takim późnoromańskim stylu. Tak, kaplica templariuszy w Chwarszczanach jest zabytkiem naprawdę wysokiej klasy. To wczesnogotycka świątynia nosząca taki dosyć w swoich wieżyczkach sznyt orientalny. Budynek naprawdę niesamowitej, pięknej urody, więc jeżeli będą kiedyś Państwo w zachodnim Pomorzu, polecam odwiedzić, ponieważ ona przeszła ostatnio też jakieś konserwacje i jest udostępniona do zwiedzania. Kolejnym zakonem rycerskim Ziemi Świętej okresu krucjat był zakon bożogrobców. I tutaj mamy pewien problem na samym początku, ponieważ tak zasadniczo to były dwa zakony. Przy czym w pierwszej fazie funkcjonowały jako jeden, aczkolwiek nadal były dość autonomiczne. Chodzi o zakon rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie. Dlaczego jest to skomplikowane? Ponieważ podstawą tego zakonu był zakon kanoników regularnych Grobu Świętego, który jakby wskazał na potrzebę jego funkcjonowania właśnie Gottfried z Bouillon, kiedy przyjął tytuł obrońcy Grobu Świętego zaraz po zdobyciu Jerozolimy. Wówczas on wyznaczył grupę 20 rycerzy świeckich oraz duchownych, którzy mieli zajmować się sprawowaniem opieki nad Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie. Dodatkowo zaopatrzył ich w ochronę 50 innych krzyżowców, więc część tej grupy stanowiła trzon duchowny, a część ewidentnie militarny. Przy czym reguła zakonu kanoników została zatwierdzona w 1122 roku, a tak naprawdę pierwsze źródło pisane wzmiankujące zakon rycerski bożogrobców wywodzi się dopiero z XIV wieku, z roku 1336. Możemy jednak założyć, że była to jedna struktura zakonna operująca na dwóch polach, bardziej duchownym i bardziej militarnym. Do Polski zakon kanoników regularnych Grobu Bożego sprowadził w 1163 roku rycerz Jaksa z możnowładczego rodu Gryfitów. Osadził ich w Miechowie, no i stąd jest polska nazwa Miechowici. Trzeba przyznać, że ten zakon kanoników regularnych Grobu Świętego w Polsce zrobił bardzo dużą karierę. W gruncie rzeczy to do XIX wieku ten światowy jakby... Ta światowa skala, światowy trzon tego zakonu znajdował się właśnie w Polsce i ostatni mistrz tego zakonu zmarł właśnie u nas. To jest związane z kasatą zakonów w XIX wieku, w czasach pruskich. Ja opowiadałem o tym kiedyś w przypadku kaliskich zgromadzeń zakonnych w jednej z poprzednich audycji naszych spotkań. I w momencie skasowania tego zakonu w XIX wieku takim kontynuatorem tej tradycji został już właśnie zakon rycerski Świętego Grobu. Funkcjonują do dzisiaj. Co jest istotne, w 1847 roku był taki moment, kiedy papież Pius IX reaktywował łaciński patriarchat Jerozolimy. I wówczas to przypisał on patriarsze Jerozolimy tytuł wielkiego mistrza zakonu rycerskiego Świętego Grobu. To się jednak pozmieniało w czasie i w XX wieku ta tradycja uległa pewnych modyfikacjom. W tej chwili wielkiego mistrza zakonu wskazuje bezpośrednio papież, a patriarcha Jerozolimy, w tym momencie jest to być może kojarzony przez państwa kardynał Pier Battista Pizzaballa, pełni godność wielkiego przeora zakonu rycerskiego Grobu Bożego. Jeszcze dla porządku dodam tylko, w jakich barwach nosili się bożogrobcy i w jaki sposób można było ich odróżniać od innych mnichów rycerzy. Więc sami kanonicy regularni Grobu Bożego nosili czarne habity z czerwonym krzyżem patriarchalnym. To jest krzyż, który ma dwie belki poprzeczne. Z kolei zakon rycerski Grobu Bożego występował w barwie białej pod białym sztandarem z czerwonym krzyżem jerozolimskim. I jest to krzyż złożony z pięciu krzyży. Jednego dużego centralnego i między każdym między ramionami są cztery mniejsze krzyże umieszczone. I ostatnim zakonem rycerskim, o którym chciałem jeszcze dzisiaj opowiedzieć, wydaje mi się, że najmniej znanym ze wszystkich pozostałych, byli Lazaryci, czyli zakon rycerski i szpitalny Świętego Łazarza z Jerozolimy. To jest niesamowity zakon, ponieważ on składał się w znacznej mierze, początkowo był to szpital, który zajmował się osobami trędowatymi, może w ten sposób. No i do tych szpitali trafiali również rycerze, krzyżowcy, ale również templariusze, joannici, bożogrobcy, których ten trąd dotknął. Pomimo tego, że zakon początkowo zajmował się głównie tą misją medyczną, misją szpitalną, prowadził hospicja, no nadal istniało ryzyko, że na te szpitale napadali jacyś zbójcy, czasami napadali muzułmanie, więc z tych struktur pacjentów wyodrębnił się trzon militarny, to znaczy templariusze, którzy zajmowali się tylko walką, przejęli barwy zakonu Lazarytów. To był zielony krzyż na białym tle. O tym, dlaczego zielony, zaraz sobie powiemy. I zajmował się on ochroną właśnie tych szpitali. Stopniowo Lazaryci wyodrębnili własny trzon militarny i to był naprawdę zakon obecny w większości działań wojennych Królestwa Jerozolimskiego. Brał udział w większości wielkich bitew, takich jak pod Mont Sigard, pod rogami Hattinu w 1187, czy w bitwie pod Gazą w 1244. Bronili Jerozolimy w momencie, kiedy zdobywał ją Saladyn. Bronili Akki razem z templariuszami i joannitami w 1291, kiedy upadało Królestwo Jerozolimskie. Ten jeszcze ich Zielony Krzyż jest dość ciekawym aspektem, ponieważ tutaj są, podobnie jak u templariuszy z pieczęcią, tutaj też są różne ścieżki interpretacji tego znaku. Niektórzy wskazują, że mogło to wynikać z szacunku dla wroga, ponieważ zielony był kolorem islamu. Inni przywołują, że powstał on z inicjatywy wizji króla jerozolimskiego, Baldwina IV Trendowatego, który właśnie jak przydomek wskazuje, cierpiał i umarł na trąd pod opieką Lazarytów pozostawszy. No a jeszcze niektórzy wskazują bardziej pragmatyczny aspekt, to znaczy, że kolor zielony miał nawiązywać do ropy wyciekającej z ran na ciałach trędowatych, więc to taki może mało smaczny aspekt. W Polsce Lazaryci również się znaleźli i było to już na początku XIII wieku. Początkowo trafili do Wrocławia i do Poznania. I z tego powodu właśnie, na przykład w Poznaniu do dziś istnieje dzielnica Święty Łazarz, a we Wrocławiu jeszcze kościół zakonny Świętego Łazarza, właśnie po Lazarytach. Zakłada się, że w wieku XIV mogli oni już w większości większych polskich miast zajmować się lazaretami, czyli właśnie miejscami, gdzie opiekowano się osobami trędowatymi. Także to była bardzo duża misja tego zakonu. No i właśnie, powiedziałem, że to ostatni zakon, o którym dzisiaj chciałem wspomnieć, a jak być może Państwo zauważyli, pominąłem pewien zakon najbardziej w Polsce kojarzony, czyli zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. I muszę przyznać, że pominąłem go w tym momencie celowo, ponieważ z pierwszej strony jest to zakon najmłodszy, który wyodrębnił się w Ziemi Świętej, ale z drugiej strony jest to zakon, którego historia i dzieje są bardzo ściśle związane z państwem polskim i chyba brakłoby nam czasu w dzisiejszej audycji, więc postanowiłem, że o krzyżakach, bo tak znamy ich najlepiej, opowiemy sobie podczas innego spotkania. Nie wiem kiedy, być może jeszcze w tym sezonie, być może po wakacjach, ale do krzyżaków wrócimy na pewno w sposób bardziej kompleksowy, omawiając ten zakon, jego struktury, jego związki z Polską. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam, Michał Antoniak.